Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
O teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
A dzisiaj, szanowni państwo, moim i państwa gościem jest pani doktor Agata Łuksza z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Kłaniam się. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Bardzo się cieszymy, spotykając się w Krakowie. I będziemy rozmawiać o książce, która ukazała się niedawno nakładem wydawnictwa Universitas. Książka pod cudownym tytułem Tort Marcello, z podtytułem już dosyć konkretnym Kultury fanowskie w teatrze XIX wieku. Pani doktor, chcę bardzo serdecznie pogratulować. Książka jest fantastyczna. Miałam wrażenie, że czytam o naszych czasach, tylko tych wczoraj, jakby powiedział Stanisław Wyspiański, o przeszłości. No bo można powiedzieć, że jeśli chodzi o fanów i gwiazdy, to tak naprawdę sporo się zmieniło, ale mechanizmy pozostają odwieczne. Czy to jest ta refleksja, która gdzieś towarzyszyła pani pracy nad torcikiem?
To było przeczucie, które wyrosło w związku z obcowaniem z materiałem XIX-wiecznym, ze źródłami XIX-wiecznymi, gdzie trochę przypadkiem natykałam się na wzmianki, anegdotki, bo to były takie szczątkowe informacje, na temat rozmaitych praktyk ówczesnych miłośników i miłośniczek teatru, które po prostu bardzo mocno przypominały mi opisy współczesnych praktyk fanowskich.
Mhm. Koncerty, podróże.
Koncerty, podróże, listy. No, można wymieniać kolekcjonowanie i tak dalej, i tak dalej. I uznałam, że może warto podążyć tym tropem i nie przyłożyć do tych XIX-wiecznych źródeł opisów osób i ich zachowania, emocji, afektów, pewnych sposobów rozumienia, które my dzisiaj stosujemy właśnie wobec fanów i fanek współczesnej kultury. Współczesnych celebrytów, celebrytek, rozmaitych tekstów kultury, tak? Bo to mogą być, przecież mamy fanów i fanki nie tylko osób, ale często tytułów, prawda? Konkretnych, zwłaszcza na przykład jeśli chodzi o musical. Mhm. To było dość ryzykowne. Początkowo, ale im więcej pracowałam z tymi wspomnieniami, prasą z XIX wieku, tym bardziej się przekonywałam do tego, że nawet należałoby zakwestionować takie nasze przekonanie, że fanostwo to jest zjawisko współczesne. Właśnie nie. To jest zjawisko, które jest historyczne, ma swoją przeszłość i bardzo wiele zachowań odnajdujemy już w przyszłości, tylko że one oczywiście mogą być realizowane za pomocą takich środków, jakie były wtedy dostępne. Tak. Czyli dzisiaj bardzo dużo fani, fanki korzystają z narzędzi internetowych. Wtedy przede wszystkim były to przedmioty, własne ciała, teksty. Takie były media. Mhm. No. I tak cieszę się, że owoce tego badania złożyły się na interesującą, tak, pani zdaniem, lekturę.
Książka jest świetna i naprawdę mam wrażenie, że bardzo dobrze też można się w niej przeglądnąć. I to jest świetne, bo z jednej strony po prostu śledzimy te postaci, bo też tak personalnie podchodzi pani tych fanów. Odnalazła pani te dziewczyny konkretne, które jeździły, nie wiem, za Modrzejewską choćby, no przede wszystkim. To jest ten koronny przykład, ale też no jednocześnie towarzyszy temu cały czas taka refleksja uogólniająca ten problem, więc dlatego też można ją porównywać z naszymi czasami. Ale zanim wejdziemy w szczegóły, chociaż nazwisko Modrzejewskie już padło i wiadomo, że pewnie będziemy je wymieniać jeszcze, odmieniać na wszelkie sposoby i we wszystkich przypadkach, to może jednak zapytam o ten smakowity tytuł, bo oczywiście Można by pomyśleć, że powstała właśnie i leży gdzieś na półce w księgarni książka kucharska, tort Marcello. A tymczasem to jest fakt naukowy pewien, jeśli tak można powiedzieć.
Tak, tort Marcello symbolizuje tutaj tę miłość fanów i fanek do idoli i idolek, ale też symbolizuje pewną niemożność odzyskania ich doświadczeń. A co wynika stąd, że torty mają to do siebie, że są wielowarstwowe i tak samo przeszłość nam się zaczyna nakładać, tak? Z roku na rok, dekadę na dekadę dopisujemy kolejne interpretacje i właściwie trudno jest nam odtworzyć tak zwaną obiektywną przeszłość. Mm-hmm. I podobnie jest w mojej książce. Tort Marcello był, tortem, który prawdopodobnie powstał na cześć Heleny Marcello. Nie wiemy kiedy. Tu też można wysunąć kilka hipotez. Ona bardzo długo występowała na scenie warszawskiej. I podobnie jak nie wiemy kiedy ten tort powstał, nie wiemy też jaki był oryginalny przepis na tort Marcello, jak on właściwie wyglądał i smakował. Wiemy jak wygląda i smakuje dzisiaj. Jest to bardzo czekoladowy tort, bardzo, bardzo czekoladowy tort. Do 5 tabliczek czekolady trzeba zużyć, żeby uzyskać kremu odpowiedniej konsystencji i smaku. Natomiast jeśli spojrzymy w źródła, to okazuje się, że w 20-leciu, a być może wtedy właśnie powstał ten tort, tort ten w ogóle nie miał czekoladowego kremu, tylko miał krem śmietankowy. I te pewne rozbieżności, powiedziałabym, które odnajdujemy w źródłach, to takie stąpanie trochę po omacku, trochę po ciemku, trochę nie wiem do końca, jak to miało być. Ma swoje odniesienie zarówno, jeśli mowa o fanach, jak i o tych obiektach, które nam pozostały po epoce dawnych fanów, czy to głównie z XIX wieku, prawda? Jak tort Marcello. Bo takich słodkości było więcej, nie wszystkie z nich przetrwały, nawet w nazwie czy w przepisie, ale pewną praktyką typową dla XIX wieku i to już od pierwszej połowy XIX wieku, nawet już w czasach przed powstaniem listopadowym, czyli mówimy o takich zamierzchłym już bardzo okresie w historii polskiego teatru, jak najbardziej przy okazji popularnych tytułów, to znaczy takich, które przyciągały dużą publiczność, czy występów znanych osób, również gościnnych występów, w kawiarniach, w sklepach, na ulicach pojawiały się rozmaite słodkości, nawiązujące nazwą do tytułu bądź artysty i artystki.
Czyli znowu jakże to współczesne, prawda?
Tak, to był taki zabieg po prostu marketingowy. Mhm. Miało się to lepiej sprzedawać. To mogły być nowe biszkopty, nowy tort. Czy takim moim ulubionym przykładem, ponieważ wydaje mi się to zupełnie znikąd i nawet nie dotyczy to niczego słodkiego, są steki à la Sara Bernard, które poserwowano z okazji występu francuskiej artystki Sary Bernard w Warszawie w latach 80. XIX wieku.
Tak. Świetny, świetny symbol właśnie, a na dodatek no, coś w tym było, nawet jeśli nie jesteśmy w stanie owego przepisu tak na 100% ustalić. Zapytam może tak o ramy czasowe książki. XIX wiek to jest pani ulubiony wiek w teatrze, czy akurat wtedy pojawiły się właśnie źródła, które umożliwiły taką rekonstrukcję, jaką książka też niewątpliwie jest? To jest takie podstawowe pytanie chronologiczne.
Tak, ujmę to w ten sposób. Zajmuję się XIX wiekiem, bo uważam, że kultura polska i społeczeństwo polskie są wciąż zanurzone w XIX wieku. Więc dlatego
to nie jest wesoła konstatacja.
W XIX wieku uważam, że aby zrozumieć siebie dzisiaj, musimy wciąż wracać do XIX wieku. Kiedy mowa o praktykach fanowskich, ten wiek jest istotny, ponieważ jest to czas wyłaniania się w kulturze polskiej, czy szerzej na ziemiach polskich, tak? W trzech różnych zaborach. Kultury, którą moglibyśmy nazwać kulturą konsumpcyjną, która jest integralnie powiązana z fanostwem. To znaczy fanostwo wiąże się z jakąś formą konsumpcji i ona nie musi być negatywnie waloryzowana w tym przypadku. Ale idzie równolegle z wyłanianiem się takiego rynku, powiedziałabym. I ja w swojej książce zajmuję się przede wszystkim okresem po powstaniu styczniowym. Przede wszystkim są to lata 80., 90. i początek XX wieku.
Czyli raczej druga połowa XIX
wieku. Raczej druga połowa XIX wieku, zdecydowanie. Co wynika stąd, że wydaje mi się, że ta jest to rzeczywistość już jakby bardziej ekonomicznie i społecznie dojrzała do funkcjonowania kultur fanowskich. To nie oznacza, że w okresie wcześniejszym nie odnajdujemy przykładów takich praktyk. Jeśli nie fanowskich, to protofanowskich. Jak najbardziej, tak jak wspominałam już chociażby przed powstaniem listopadowym, mamy kilka takich hitów i szereg rozmaitych i takich właśnie wojen między, można powiedzieć, fanami. To wszystko się dzieje, ale jeszcze nie na taką skalę, nie z taką intensywnością i w znacznie też powiedziałabym w węższych grupach społecznych niż ma to miejsce już w tej drugiej połowie XIX wieku, kiedy też jakby zmienia się, prawda, to społeczeństwo polskie i jest już... Są już takie okoliczności, czy takie ramy społeczno-ekonomiczne, w których ci fani mogą funkcjonować. Jeden rozdział, jest to pierwszy rozdział, poświęcam w większym stopniu, czy właśnie tym wcześniejszym dekadom i opisuję tam i rzeczywistość powstania listopadowego i styczniowego, to znaczy jak teatr funkcjonował jako instytucja w tych bardzo szczególnych okresach polskiej historii. Pokazując też, że ten teatr mógł mieć różną relację z hierarchiami, czy pewnymi priorytetami środowisk narodowo-wyzwoleńczych. Więc ten rozdział, powiedziałabym, że o ramy czasowe się różni, ale zasadniczo to jest jednak ten późniejszy XIX wiek.
Tak, czyli pewnie też jakiś wpływ na rozpowszechnienie się tej fanowskiej kultury miała coraz mocniejsza pozycja mieszczaństwa, na przykład w Polsce. Właśnie u nas to jest dopiero XIX wiek. W innych częściach Europy to jednak znacznie wcześniej się zaczęło. Rewolucja przemysłowa, czyli też udostępnienie pewnych towarów czy wartości, wszystko to właśnie, choćby to jedzenie, które można było szybko wyprodukować, to oczywiście tak, to na to wszystko... Bo wszystko składało się na świat, który znamy i który właśnie dlatego jest nam tak bliski, świat z pani książki, bo jest podobny trochę do tego, którego doświadczamy dzisiaj. To na pewno. Na jakie pytania musiała sobie pani odpowiedzieć, szykując się do napisania książki? Co było najważniejsze, co było najtrudniejsze?
Musiałam poszukać takich słów kluczy. Mhm. Które pomogłyby mi odnaleźć się w źródłach.
No właśnie, bo nikt nie używał słowa fan. Tego słowa nie było.
To słowo jest oczywiście anachronizmem w odniesieniu do epoki, którą ja się zajmuję, ale ja użyłam go bardzo celowo. Mam przekonanie, że w Polskiej Akademii, wśród polskich badaczy, badaczek, historii kultury i kultury współczesnej, my mało miejsca poświęcamy rozważaniom na temat kultury popularnej. I to dotyczy zarówno, tak jak mówię, historyków, historyczek kultury, jak i osób, które zajmują się czasami współczesnymi. I mam wrażenie, że to wynika z pewnych
Naszych kompleksów. Mi się wydaje tylko, że musimy się sztukami wysokimi zajmować.
Z takiej jakiejś słabości do zajmowania się właśnie tak zwaną kulturą wysoką. Zwłaszcza jeżeli te badania mają zaowocować jakimś stopniem naukowym. Pewne tematy są uprzywilejowane, inne są mniej uprzywilejowane. Ale jeśli chodzi o historię kultury inaczej niż o współczesność, wiąże się też to ze skąpością.
Źródeł, tak.
Niewielką
tak.
ilością, niewielkimi zasobami źródeł. Ponieważ jest to kultura popularna, nie była kulturą, którą kiedykolwiek uważano za wartą archiwizacji, dokumentacji, zapisu. Więc jest to też trudne, jeśli chodzi o materiał, którym się posługujemy.
Czyli była pani tropicielką, prawda? Czegoś, co mogła po latach pracy nazwać praktyką fanowską.
Tak, dosłownie tropicielka to jest może właściwe słowo, ponieważ lwia część mojej pracy polegała na szperaniu, przeglądaniu pamiętników, gdzie na 300 stronach znajdowałam jeden akapit, na podstawie którego stawało się dla mnie jasne, że osoba ta miała, jeśli nie długotrwałą historię fanowską w swojej biografii, to przynajmniej istotny epizod. Ale znów, w ramach ówczesnego systemu wartości osób żyjących na przełomie XIX-XX wieku i wywodzących się, skoro zostały po nich źródła pisane, ze środowisk inteligenckich, pisanie o swoim fanostwie, czyli takim żarliwym uwielbieniu określonego tytułu teatralnego czy gwiazdy teatralnej, naprawdę nie mieściło się w tym pożądanym wizerunku własnej osoby i własnej grupy społecznej. Były zupełnie inne cele i priorytety, więc te praktyki, nawet jeżeli one były ważne, były relegowane, nie mówiono o nich. Stąd tak trudno jest znaleźć potwierdzenie, że one miały miejsce. Czy przykład, który jest dla mnie w ogóle zastanawiający, brak polskich listów fanów i fanek do Modrzejewskiej. To jest jakieś zupełnie niebywałe, ponieważ wiemy skądinąd, tak z innych źródeł, że ona dostawała szalenie dużo poczty. Co się z tym stało? Nie wiadomo. Ja się nawet zgłaszałam do Fundacji imienia Heleny Modrzejewskiej, będącej, mieszczącej się właśnie w Krakowie. I oni również rozłożyli ręce. Więc takie mamy trudności, które na przykład nie są powszechne wśród badaczy kultury anglosaskiej, którzy dysponują takimi źródłami, mogą już po prostu pracować rzeczywiście ze źródłami, a my pracujemy z resztkami, takimi naprawdę resztkami po tej kulturze. I wracając do pytania o fana, fankę, ja miałam takie poczucie, że użycie tego słowa w pewnym sensie otworzy również mnie samej taką perspektywę na kulturę XIX wieku, która w Polsce jest mocno zdeterminowana przez kategorie narodu, martyrologii, tak, walki o niepodległość, romantyzmu, wysokich i niskich lotów, na inne w ogóle aspekty tej kultury.
No, na szczęście właśnie chwilę temu mówiłyśmy o tej hierarchii, by tak rzec, w badaniach naukowych. Mam jednak takie wrażenie, że trochę się to zmienia i z pewnością pani książka jest dowodem na te zmiany. To jest też kwestia młodego pokolenia badaczek i badaczy, którzy trochę inaczej postrzegają przeszłość, właśnie nie tylko w tym repertuarze obowiązkowych tematów. I no, ten fanowski po prostu jest nowym tematem stosunkowo w nauce, ale no, niezwykle nośnym i też wiele mówiącym o nas i nie tylko o teatrze. Ale zanim spróbujemy stworzyć taki portret, pamięciowy portret fanki czy fana, to chciałabym jeszcze doprecyzować, jak wybierała pani ośrodki teatralne, jak wygląda geografia książki, na czym się pani koncentruje?
Ja się koncentruję na Warszawie i Krakowie. Początkowo zamierzałam się jeszcze bardziej ograniczyć do Warszawy, bo ważny był dla mnie bardzo kontekst miasta. I jednak chciałam tych fanów i fanki umieścić w konkretnej bardzo przestrzeni. Mhm. Nasycić tę moją opowieść takimi szczegółami doświadczenia teatru właśnie w kontekście życia w tym, a nie innym mieście. Mhm. I bałam się, że gdy będę rozszerzać geograficznie swoje badania, to gdzieś utracę ten konkret historyczny, który był dla mnie bardzo ważny. Okazało się jednak, że nie sposób ruszyć tego tematu bez jednak nawiązania relacji z Krakowem. Stąd powiedziałabym, że te dwa ośrodki grają tutaj największą rolę. Pewnie należałoby włączyć już w tej sytuacji Lwów.
Właśnie.
Może zajrzeć do Poznania. A ja to robię w takim niewielkim zakresie, ale to wynika stąd, że jednak mam wrażenie, że gdybym się bardziej rozprzestrzeniała, to, to ta książka straciłaby jednak na szczególe, które były
tak, ale szczegóły są pasjonujące. Właśnie, no to kim był fan, kim była fanka, jakie to grono, na jakiej glebie wyrastały te fenomeny.
Fani i fanki, którymi ja się zajmuję, to są osoby przynależące do, powiedzmy, klasy średniej, cokolwiek to może znaczyć na ziemiach polskich, tak? Drugiej połowie XIX wieku. Ewentualnie klasy wyższej. Co wynika stąd, że po pierwsze zajmuję się środowiskiem miejskim. Gdzie te klasy się jakby wyłaniały, konstytuowały, zwłaszcza w Warszawie, tak? Jest to jakby czas konstytuowania się klasy inteligenckiej, która powstaje między innymi w związku też z napływem zubożałych szlachciców i szlachcianek, takich nazwijmy, do miasta po uwłaszczeniu.
Tak, czyli są to też osoby, dziewczyny, głównie, które mają też narzędzia do konsumowania tego typu dóbr,
tak,
kultury.
Więc przede wszystkim mówimy o osobach, które są piśmienne i które chodzą do teatrów warszawskich, bo jeśli chodzi o Warszawę, ja się koncentruję na teatrach warszawskich, czyli na tej instytucji, która podlegała władzom rosyjskim i stanowiła taką centralną instytucję teatralną w mieście. W niewielkim stopniu, właściwie jedynie tylko wspominam o tak zwanych teatrzkach ogródkowych, które również działały w Warszawie i które miały bardziej zróżnicowaną publiczność, czyli przyciągały też osoby z klas niższych, ponieważ panowała w nich nieco inna atmosfera. Teatry warszawskie były nasycone, traktowane jako rodzaj takiego wręcz salonu, w związku z czym osoby z klas niższych mogły się tam nie czuć dobrze. Albo w ogóle po prostu nie miały w swoich jakby codziennych, tak jakby nawykach chodzenia do tej przestrzeni, do tych teatrów.
Chociaż te repertuary nawet w, nazwijmy to, zawodowych teatrach też mogłyby dzisiaj zaskoczyć, prawda? To nie tyle, że Mickiewicz i Słowacki, co wiadomo w XIX wieku nie miało miejsca.
W ogóle nie Mickiewicz.
Właśnie. Słowacki jeszcze trochę poczekać.
W stopniu szczątkowym. Tak. Prawda? Zresztą tak. To tak a propos naszego myślenia o XIX wieku przez Mickiewicza i przez Słowackiego.
No
to też był jeden z powodów, dla których ja chciałam się zająć tą tematyką, ponieważ nurtowało mnie pytanie, ale co właściwie ci ludzie oglądali na scenie?
No.
Bo przecież nie Mickiewicza.
No nie.
Na pewno też nie konkret, bo tak jak mówię, no ja dryfuję w kierunku tej Warszawy, prawda? Ale w Warszawie była dużo ostrzejsza cenzura niż w Krakowie. Stąd pewne rzeczy w ogóle nie wchodziły w grę, co dotyczyło całego Cesarstwa Rosyjskiego. To nawet nie była tylko kwestia Królestwa Polskiego, tylko po prostu w całym cesarstwie te reguły gry teatralnej były dość ostre. I no, nie było opcji, tak, żeby wprowadzić Mickiewicza na scenę. I to nie dlatego, że był niesceniczny, jak nam przez jakiś czas też historycy teatru chcieli mówić, bo pewne sceny, które mamy u Mickiewicza czy u Słowackiego, wcale nie przerastały swoim rozmachem tego, co nam melodramat proponował XIX-wieczny, tylko dlatego, że po prostu były to politycznie zakazane sztuki. Słowacki się pojawia trochę później w bardziej okrojonym zakresie niż w Krakowie, ale wbrew przewidywaniom artystów, a także wbrew przewidywaniom władz rosyjskich, które spodziewały się jakichś niebywałych demonstracji na Słowackim, Słowacki wcale nie przyciągał dużej publiczności w Warszawie. Co jest zaskakujące dosyć i wszyscy byli tym zaskoczeni, łącznie z Modrzejewską, która tego Słowackiego wprowadza i spodziewała się tłumów, a tak nie było. Sala była do połowy tylko pełna.
Cóż, jakbyśmy powiedzieli współczesnym językiem, coś nie kliknęło.
Coś nie kliknęło. A co nie zmienia faktu oczywiście, że tak zwani królewiacy jeździli tak, do Krakowa na repertuar patriotyczny, który był specjalnie dla nich grany. Czyli były określone sztuki, które nie mogły się pojawić w Warszawie i były grywane w Krakowie, zwłaszcza na początku wakacji i pod koniec wakacji, bo wtedy królewiacy się przemieszczali i zahaczali specjalnie o Teatr Krakowski, żeby się z tym repertuarem zapoznać, więc to też jest dość ciekawe, zwłaszcza jeśli sobie wyobrazimy, także ówczesny mieszkaniec Warszawy musiał przekroczyć granicę, no żeby znaleźć się w Krakowie.
No to tak,
prawda?
No właśnie, nawet jeśli dzisiaj jedziemy do Pragi, na przykład do opery, to właśnie nikt nas nie kontroluje po drodze.
Mieszkaniec Krakowa czy Lwowa mógł sobie pojechać spokojnie do Wiednia, ale do Warszawy też już musiał się wylegitymować. No. Więc to są takie paradoksy tego XIX wieku.
Tak. Czy fan mógł być kobietą? To
mógł. Właśnie. Mógł i to jest bardzo, bardzo ciekawy wątek. Dlatego, że ta grupa społeczna, o której wspominałam, ona kształtując się, konstytuując się, wypracowuje też jakieś swój system norm i wartości, odnoszący się również do tego, jak należy się zachowywać, jak należy posługiwać się ciałem, jakie emocje można odczuwać i też pokazywać. I to nie tylko na ziemiach Polski, nie tylko w polskim społeczeństwie, ale w ogóle w świecie, powiedziałabym, kultury euroamerykańskiej tamtego okresu, jest tendencja do takiego bardzo stonowanego, powściągliwego zachowania w przestrzeni publicznej.
A to ciekawe.
Ona się wiąże z ideą takiego, powiedziałabym, racjonalnego podmiotu. Takiego, który jest w stanie siebie kontrolować i w związku z tym jest też w stanie patrzeć w sposób rozsądny na świat. A nijak się to ma do fanów i fanek, którzy po prostu żyją swoimi emocjami. I ta wzmożona emocjonalność natychmiast staje się ich cechą rozpoznawczą. I oczywiście to, co było rażące w przypadku, powiedzmy, młodych chłopców, można było im wybaczyć. Natomiast to, co było rażące w przypadku młodych dziewcząt...
Zaryzykuję, było niedopuszczalne.
Było raczej niedopuszczalne.
Skandaliczne.
To znaczy było w jakiś sposób oburzające i też niepokojące, co też dalej będzie, tak? Bo ta wzmożona emocjonalność, ona oczywiście ma charakter cielesny. Coś było niepokojącego w tym ciele młodej dziewczyny zwłaszcza, które wymykało się spod kontroli. Ale to ma oczywiście podtekst seksualny, erotyczny, jakąś potrzebę też jakby kontrolowania tych młodych kobiecych ciał, które przecież mają nieść gdzieś, tak jakby są tym powiedziałabym matrycą narodu polskiego, tak? Zwłaszcza te kobiety z klasy inteligenckiej, klasy wyższej, których jakby rolą, celem było też jakby reprodukcja nie tylko w sensie biologicznym, ale też reprodukcja w sensie kulturowym, czy jakby przekazywanie idei narodowej. I te młode dziewczyny zaczynają angażować się tak, w rozmaite jakby praktyki, które nie mają zbyt wiele wspólnego z ideą narodu polskiego, ale też jakby wymykają się temu wyobrażeniu kobiecego ciała, które można kontrolować i które też jest gdzieś odsunięte od tej sfery emocjonalnej, seksualnej, miłosnej. Mm. Tak? W tej grupie społecznej oczywiście, bo w innych grupach społecznych to wyglądało trochę inaczej. Co ciekawe, w związku z czym mnie się wydawało, że to fanostwo mogło u kobiet, tak, zwłaszcza młodych kobiet, mogło się wiązać z jakąś taką potrzebą buntu, potrzebą szukania swojej drogi, może wyłamywaniem się z tego modelu, który został
pisany. Pani używa słowa emancypacja i uważam, że to jest najwłaściwsze słowo tutaj. No.
Tak, czy mm-hmm. po prostu emancypacja. To jest pewna hipoteza, na ile tożsamość fanowska zbiega się z potrzebą emancypacji w sensie społecznym.
Czy w sensie świadomym, prawda? Ale
Tak się złożyło, że warszawskie fanki Heleny Modrzejewskiej, którym ja się przyglądam, były bardzo ważnymi postaciami też w ruchu emancypacyjnym. Jedna z nich, Jadwiga Sikorska, później tak po mężu Klemensiewicz, była jedną z trzech pierwszych studentek na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ona pochodziła z Warszawy, ale aplikowała na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, ponieważ mój uniwersytet, Uniwersytet Warszawski, zaczął przyjmować kobiety w roku 1915, czyli 30 lat później. 20 względem tego, kiedy Sikorska aplikowała na Jagielloński na farmację. Tak. Początkowo te pierwsze trzy studentki to były dziewczyny przyjęte na farmację. Siostra jej, Helena Sikorska, z kolei próbowała dostać się na medycynę, ale to już było za dużo nawet dla władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, żeby przyjąć kobietę na medycynę. W związku z tym ona studiowała w Genewie. Wyjechała po prostu na studia. I to są kobiety, które mają w swojej biografii właśnie daleko idącą fascynację Heleną Modrzejewską w stopniu, który z dzisiejszej naszej perspektywy jest nawet, powiedziałabym, lekko niepokojący. Mm-hmm. Ponieważ wiemy z dwóch listów, które się zachowały, które one wspólnie napisały z dwoma koleżankami z pensji do Heleny Modrzejewskiej, że one po prostu chodziły za nią po Warszawie.
No, mamy dzisiaj słowo.
Mamy na to słowo obcojęzyczne, tak, stalking.
Tak, tak.
Takim samym praktykom oddawała się krakowska fanka Heleny Modrzejewskiej, ta nasza najbardziej znana fanka w historii polskiego teatru, Elżbieta Kietlińska, właśnie zamieszkała tutaj w Krakowie, robiła dokładnie to samo. Jak przyjeżdżała Modrzejewska do miasta, to ona po prostu za nią chodziła po tym mieście.
A coś wiemy, jak Modrzejewska mogła się z tym czuć? Nie, no nie. Właśnie pytam, bo nie przypominam sobie, no niestety.
Nie wiemy. Ja nie znalazłam żadnych komentarzy na ten temat.
No ale chyba stosunkowo łatwo sobie wyobrazić, jeśli ludzie czują się zagrożeni dziś, no to mogła i niepewnie czuć się sama Helena Modrzejewska.
Mogło to budzić jakąś niepewność. Ona była taką osobą bardzo rozpoznawalną, więc wydaje mi się, że w ogóle dla niej przemieszczanie się po ulicach Warszawy czy Krakowa było pewnego rodzaju wyzwaniem. W określonych przestrzeniach, tak, gdzie spacerowali ludzie z tej grupy właśnie społecznej, wszyscy się mniej czy bardziej znali i rozpoznawali. Zresztą wiemy też, że w Warszawie okolice teatrów warszawskich, tak, czyli dzisiejszego Placu Teatralnego, też chadzali tamtędy miłośnicy i miłośniczki teatru, jeśli chcieli się natknąć na lokalne gwiazdy gwiazdorów, ponieważ wiadomo było, że oni będą się tymi ulicami przemieszczać. A wszystko toczyło się na tym po prostu kwadracie. Tam był teatr, tam były knajpy, tam były redakcje. I jeśli chciało się spotkać taką osobę albo zobaczyć ją w cywilu, to po prostu szło się na spacer w tę okolicę. Czyli coś, co dzisiaj powiedziałabym już raczej nie ma miejsca.
Byłoby trudno.
Byłoby trudno. Wtedy jak najbardziej była to jedna z takich typowych praktyk fanowskich, tak? Więc jest ciekawe, jak ta granica, powiedziałabym, poszanowania prywatności gwiazdy, gwiazdora, ona się gdzie indziej dzisiaj, prawda, lokuje niż w tym XIX wieku.
Tak, czyli mamy z jednej strony te młode dziewczyny, może zostawmy młodych chłopców czy panów, bo to w ogóle się komplikuje i też niedokładnie o tym jest ta książka. Ale z jednej strony są no właśnie Sikorska, Kietlińska, dziewczyny, które chodzą za Modrzejewską, dziewczyny, które się łączą w pary czy grupy podejmujące podróże, to także jest przecież akt emancypacyjny po to, by ją gdzieś tam zobaczyć we Lwowie, właśnie na Dejanirę, czy jakiś inny właśnie tego rodzaju tekst. Ale czasem z przyzwoitką też, prawda? Ktoś, zdarzało się, że ktoś jej towarzyszył. Z drugiej strony, no właśnie mamy ten już wtedy całkiem nieźle funkcjonujący star system. I ciekawa rzecz, myślę, że fajnie byłoby chwilę o tym porozmawiać, w jaki sposób on był zorganizowany, bo to nie tylko było uwielbienie do jednej gwiazdy, ale też nienawiść do jej rywala, rywalki. No i też konstruowanie komunikatów, tekstów, które, muszę powiedzieć, jak przeczytałam sobie niektóre z tych recenzji cytowanych przez panią, to no, taki klasyczny hejt, ktoś tam krzywe nogi i że się nie nadaje. Znamy to z mediów społecznościowych w najgorszym wydaniu. Aha. Więc o systemie chwilę porozmawiajmy.
Tak, konflikt między gwiazdami bądź gwiazdorami napędza zainteresowanie.
No tak.
Więc do pewnego stopnia jest pożądany. Gorzej, jak zaczyna się wymykać spod kontroli.
A były one, te konflikty trochę też prowokowane i podtrzymywane na przykład przez media? XIX wiek to jest czas naprawdę silnej pozycji na przykład gazet.
To no, oczywiście trudno ocenić, bo tu się pojawiają pytania o motywację. Mm-hmm. A motywacje podmiotów historycznych to jest temat bardzo, bardzo ryzykowny. Mm-hmm. A do tego na ziemiach polskich to są względnie małe środowiska i tam w grę wchodzą też rozmaite interesy prywatne, sympatie prywatne. Więc stąpamy po bardzo grząskim gruncie.
Rozumiem. Nie domagam się odpowiedzi.
Ja po prostu nie mogę dać takiej stuprocentowej odpowiedzi. Zresztą stałam przed tym pytaniem przy okazji tego konfliktu, który miał miejsce w Warszawie, który mnie bardzo zajmował, czyli między dwoma tak zwanymi naiwnymi, Marią Wisnowską i Jadwigą Czaki, które miały dwa bardzo zagorzałe fandomy.
No to była kosa w takim dzisiaj, powiedziałabym, kibicowskim rozumieniu.
I my do dziś nie wiemy, czy ten antagonizm między nimi i ich miłośnikami był jakkolwiek sprowokowany przez instytucje, czy nie. Mhm. Dlatego, że ja znalazłam wzmiankę, że one tak jakby konflikt zaczyna się od premiery francuskiej komedii, o której dzisiaj kompletnie nikt nie pamięta, Świat nudów, gdzie one obie występują, obie w rolach naiwnych, ale nieco innych rolach, nie oszukujmy się. I właściwie nie ma w sztuce żadnego konfliktu między tymi postaciami zarysowanego. To są postacie, które równolegle występują. One nie wchodzą, nie rywalizują o uwagę publiczności. Natomiast znalazłam jedną wzmiankę o tym, że aktorki były ubrane w kontrastowe suknie. Czyli w pewnym sensie na poziomie inscenizacji zostały jakby rozdzielone jako potencjalnie dwa różne obiekty do uwielbiania, tak? I zachwycania się nimi. Też jakby takie mocne cięcie to wprowadza między dwie postacie, prawda? Te suknie chyba miały być biała i czarna, czy równie silny kontrast. Ale nie udało mi się tego nigdzie indziej potwierdzić, bo to by znaczyło, że gdzieś na samym początku mógł się pojawić taki pomysł, że mamy dwie świetne, naiwne aktorki, a może byśmy zarysowali między nimi jakiś rodzaj rywalizacji i dzięki temu młodzież zwłaszcza, tak, płci męskiej, będzie waliła do teatru drzwiami i oknami i zaangażuje się w tę sytuację emocjonalnie, co jakby dodatkowo wzbudzi zainteresowanie, bo też należy pamiętać, że teatry warszawskie były subsydiowane, ale ta subwencja rządowa była niewystarczająca i to było po prostu instytucja walczyła o widzów.
To zawsze była bardzo droga sztuka i tak, to się właściwie nie zmieniło.
Walczyło o widzów, żeby po prostu przetrwać, żeby mieć na honoraria dla artystów, godnie żyć i tak dalej. I w związku z czym mogło tak być. Później się z tego instytucja wycofała, bo ten konflikt kompletnie jakby przerósł wszystko, czego się spodziewano. Prasa już nawet nie tyle jakkolwiek komentowała wygląd czy grę artystek, co komentowała zachowanie publiczności paradyzowej, tak? Bo ta publiczność, o której w tym momencie mówię, właśnie fani Wisnowskiej i Czaki, to była tak zwana publiczność paradyzowa. Przede wszystkim studenci gimnazjaliści, którzy tłoczyli się w niezbyt przyjemnych warunkach, jak ktoś z Państwa był w teatrze na Jaskółce, to mniej więcej wie, że stamtąd niewiele widać i słabo słychać i nie inaczej było w XIX wieku. Pewnie słychać było jeszcze gorzej. I trzeba było naprawdę siedzieć w pierwszym rzędzie, czyli na pierwszej nienumerowanej ławce, żeby cokolwiek widzieć, wychylając się tak przez ten balkonik. Więc oni tam zasiadali, bo tam były najtańsze bilety, albo w ogóle bez biletu można było czasami przemknąć. Rywalizowali ze sobą. Jak to wyglądało? No, rywalizowali na krzyki, na tupanie, na sykanie, na wrzaski, co tam tylko można było za pomocą tych własnych płuc, rąk, stóp, dźwięki, jakie dźwięki można było z siebie wydobyć. I to było zachowanie, które oczywiście wpływało na przebieg sztuki. Przebieg przedstawienia, i które również utrudniało, jak rozumiem, właśnie usłyszenie czegoś, tak, pozostałym widzom.
Z tym, że jeśli dobrze pamiętam, to chyba Wisnowska miała stosunkowo słaby głos. Nie wiem, może gdzieś zetknęłam się z taką
informacją. Myślę, że miała inne
walory,
tak, które pozwoliły jej zbudować tę pozycję. One też, co ciekawe, te artystki wybierają trochę inną drogę w teatrze. Zaczynają inaczej dobierać role i im dalej w las, powiedziałabym, tym ta ich amplua się zaczyna coraz bardziej różnić i też w związku z tym konflikt zaczyna trochę się wyciszać. No po pierwsze znużenie materiału, ale po drugie też one coraz mniej są do siebie podobne. Wisnowska była artystką, która jednak nie chciała grać naiwnych. I też chyba wcale nie była najlepsza w tych rolach naiwnych. Wolała takie role już, powiedziałabym, z takim elementem dekadenckim. Może nie femme fatale, ale już dryfujące w tym kierunku. Tak? To są już te znamiona końca wieku. A Czaki rzeczywiście brylowała, najlepiej się czuła i zresztą do końca swoich dni grała typowe role naiwne, tak, czyli młodych dziewcząt bądź młodych mężatek, prostolinijnych, uroczych, pięknych, zabawnych, bezproblemowych. Czyli widać, że chodzi o takie rozgałęzienie, tak, tych dwóch artystek i też W związku z czym wtedy ten konflikt zaczyna słabnąć, bo on przestaje mieć też rację bytu.
No, Wisnowska zresztą kończy życie w straszliwych, tragicznych okolicznościach.
Tak, historia Marii Wisnowskiej jest też taką jedną z bardziej tragicznych historii polskiego teatru. Ona została prawdopodobnie zamordowana przez swojego rosyjskiego kochanka, który utrzymywał, że plan polegał na tym, aby oboje popełnili wspólne samobójstwo. A tylko skończył się tak, że on przeżył, a ona nie. I późniejsza rozprawa, która miała miejsce, też była takim, powiedziałabym, ważnym wydarzeniem na poły teatralnym, tak? W Warszawie. Dla samej Wisnowskiej to był na rozmaite sposoby tragiczny koniec. W takim sensie, że nie tylko chodzi mi o jej śmierć, ale też fakt, że ona zginęła z ręki Rosjanina, wojskowego w dodatku, tak, huzara, w okolicznościach co najmniej niejednoznacznych.
Nie, no chyba dosyć jednoznacznych.
Tak, właśnie, albo może właśnie jednoznacznych. Mm-hmm. Tak, bardzo
rzutowo. Wszystko wskazuje na to, że ona się po prostu prostytuowała i...
Nie wiem, czy można to nazwać prostytuowaniem się, a na ile były w tym jakieś prawdziwe emocje w tej relacji, która łączyła ją z Bartniewem. Ale no jasne jest, że w tym paradygmacie kobiecości, który mamy pod koniec XIX wieku, jakiekolwiek związki seksualne pozamałżeńskie nie wchodzą w grę, a w każdym razie nie w sposób jawny, a już na pewno nie z rosyjskimi żołnierzami, co wynika również z kodu patriotycznego, który obowiązywał wszystkich w pewnej klasie społecznej, a artystów teatrów warszawskich, powiedziałabym, w sposób szczególny. I to też jakby nie chodzi o to, co się de facto działo, tylko o to, co jawnie można było robić, tak? A ponieważ to było jakby radykalne naruszenie bojkotu towarzyskiego Rosjan, który praktykowała inteligencja warszawska, a był to teatr tak jakby głównie powiązany właśnie, powiedziałabym, z inteligencją warszawską. Więc ta relacja w ostatnich jakby miesiącach jej biografii, te okoliczności śmierci, one sprawiły, że po pierwsze były problemy z pochówkiem, po drugie, tak, bo tutaj jakby Kościół nie, ze względu na samobójstwo łamane przez morderstwo w okolicznościach jakby potencjalnego stosunku seksualnego, to wszystko jakby nijak się nie mieściło w tych modelach myślenia o kobiecie i Polce.
I godnym pochówku.
Osoby godnej pochówku w ogóle, tak, w ramach cmentarza. No ale też rzutowało na jej jakby wizerunek wśród publiczności. Tak. To się zatarło, tak? Znaczy ten stygmat, on się z czasem zatarł i Wisnowska pozostała jedną z takich, powiedziałabym, najjaśniejszych gwiazd XIX wieku. To jest aktorka, o której się pamięta, o której też się pisze, o której, którą zajmują się i literaci, i historycy, i były opowiadania, powieści i filmy, które krążyły wokół jej postaci, jej biografii w sposób jawny albo tak jakby były to narracje nabudowane na jej historii. Podczas gdy Jadwiga Czaki jest osobą, o której kompletnie nikt dzisiaj nie pamięta, tak? Pomimo, że to ona przez naprawdę kilka dekad występowała w tych teatrach warszawskich. No, jako ulubienica.
Tak, bez wątpienia tutaj bardzo, bardzo tragiczny los. A w Krakowie jednak mam wrażenie, że chociaż były podobne trochę konflikty, to jednak wszystko tak wyglądało bardziej kulturalnie i konserwatywnie.
Tak, to było bardzo ciekawe, kiedy czytałam tak, w rozmaitych źródłach, jak postrzegano właśnie konflikt między miłośnikami Wisnowskiej i Czaki, a jak postrzegano konflikt między miłośnikami Modrzejewskiej i Antoniny Hoffman, która jakby postrzegała Modrzejewską jako groźną rywalkę. Mhm. No, Antonina Hoffman była już aktorką ustalonej pozycji, jak Modrzejewska zjawia się w Krakowie. Mhm. I myślę, że po prostu obawiała się o swoją pozycję. I tak zresztą pisała o tym Modrzejewska po latach, cały czas mając żal do Hoffmanowej, że ta nie przyjęła jej z otwartym sercem, tylko od początku odnosiła się do niej z wrogością. I te relacje między obiema wielkimi aktorkami krakowskimi były trudne i one nie były przyjacielskie. Mm-hmm. I oczywiście zaraz Kraków też się podzielił tak na Modrzejowszczyków i Hoffmanczyków. Ale co ciekawe, ten konflikt nie był interpretowany jako naruszenie jakby dekorum czy takiego savoir vivre teatralnego. Być może to wynikało z wizerunku obu aktorek, które
dbały o reputację.
Dbały o swoją reputację. Oczywiście ich biografie były takie, że nijak to się nie miało do tego wizerunku, ale jednak one stylizowały się na damy. Tak, podczas gdy nasze warszawskie naiwne w ogóle jakby nie miały takich aspiracji, przynajmniej przez czas jakiś. Więc tutaj jakby i Hoffman, i Modrzejewska zacierały wszystko w swoim życiorysie, co mogłoby przesuwać je w kierunku tego wyobrażenia aktorki prostytutki, tak, które jest bardzo silne, czy aktorki utrzymanki, może w ten sposób to można by ująć. W ogóle aktorki jako kobiety, która żyje poza tym modelem, tak? Jakby małżeństwa, panieństwa, następnie małżeństwa. No to było udziałem jednej i drugiej, prawda?
Tak, tak. Notabene rzeczywiście Helena Modrzejewska rozstrzygnęła te wszystkie wątpliwości w sposób mistrzowski. Tak jak była mistrzynią sceny. Tak,
tak, po prostu w stosownym momencie znalazła męża.
Tak, odpowiedniego.
O odpowiednim usytuowaniu społecznym, odpowiedniej reputacji i zamknęła temat. Mhm. Chociaż to oczywiście jest szalenie ciekawe, że już jako mężatka gromadzi wokół siebie szerokie grono mężczyzn, których uczucia do niej są tajemnicą Poliszynela.
Henryk Sienkiewicz?
Henryk Sienkiewicz, Stanisław Witkiewicz, ojciec, Aleksander Gierymski. To są czołowe postacie. Wystarczy, prawda? A to jest, myślę, czubek góry lodowej. I mówimy tylko o bardzo znanych postaciach ówczesnego świata artystycznego. No zresztą do dziś to są nazwiska, które z przełomu XIX-XX wieku bardzo, bardzo mocno kojarzymy. Prawda? Przecież Modrzejewska była matką chrzestną Witkacego nie bez powodu, bo tyle mogła zrobić dla Witkiewicza ojca, prawda? Zostać matką chrzestną jego syna. Więc to jest ciekawe. Ona w tym czasie, kiedy te relacje się tworzą, ich jest już żoną Chłapowskiego. A ma taki wianuszek adoratorów. W ogóle jej, teraz chodzimy na takie trochę tematy plotkarskie, ale jej relacja z Sienkiewiczem to dziś jest wielką zagadką. Co tak naprawdę wydarzyło się między tym dwojgiem. I nawet już nie mówię tylko o spekulacjach tutaj, że tak powiem, wśród polskich i historyków i pisarzy, ale przecież nawet Susan Sontag napisała powieść na ten temat w Ameryce właśnie o wyprawie Modrzejewskiej do Ameryki, którą to wyprawę, że tak powiem, pilotował Sienkiewicz. Ponieważ kiedy pojawił się taki pomysł właśnie Modrzejewskiej, żeby przenieść się do Ameryki, chodziło podobno na wyjściu o założenie rodzaj takiej kolonii, komuny artystycznej, tak, na dalekim zachodzie. Ale zanim Modrzejewska dotarła na miejsce, to pierwszy ruszył Sienkiewicz, żeby przetrzeć szlak, znaleźć miejsce i tak dalej, i tak dalej. A zanim ruszyła Modrzejewska z mężem, co jest oczywiście przeciekawą sytuacją. I to jest temat, który sfabularyzowała Susan Sontag w powieści W Ameryce. I ostatnio też ukazała się polska powieść, tylko wypadło mi nazwisko autora. Mhm. Tak, to Przez ten wiatr, który, gdzie również jakby ten właśnie epizod z biografii Modrzejewskiej jest głównym wątkiem i jej relacja z Sienkiewiczem.
No tak, i to też jest opowieść o wielkiej artystce i jej fanie, którym akurat okazał się polski noblista. Za bardzo pobożną powieść.
Tak, tak, tak. Też można oczywiście tropić te elementy, czy jakieś takie przejawy uczuć Sienkiewicza do Modrzejewskiej, chociażby w jego szczególnym uprzywilejowaniu imienia Helena w jego własnej twórczości, tak? Zwłaszcza gdy mowa o pięknej kobiecie, to jakoś tak się stworzyło, że ma na imię Helena.
Tak, nasza rozmowa już sięgnęła alkowy, czyli nie będziemy jej już pogłębiać, by tak rzec. Ja chciałabym Państwu bardzo gorąco lekturę książki rekomendować, bo to właściwie zaledwie kilka przykładów, które się pojawiły. No oczywiście wybrałyśmy te najbardziej jaskrawe, ale i nazwiska fanów i fanek są znacznie liczniejsze. No i te opowieści i nie tylko anegdoty naprawdę mogą Państwa zaskoczyć. Zapytam już zupełnie na zakończenie o ostatni rozdział, który jest rozdziałem o japonizmie. I mogłoby się wydawać, że to zakończenie jest zaskakujące.
Tak jak mówiłam na samym początku, można być fanem Modrzejewskiej, a można być fanem na przykład musicalu Cats. Koty, przepraszam, tak. I tak samo było wtedy. Czyli pojawiały się pewne tytuły w teatrze, które wzbudzały po prostu szalone zainteresowanie i doprowadzały do tego, że nagle w sklepach pojawiały się tak jakby produkty, znowuż wykorzystujące popularność tego tytułu teatralnego. I tak się złożyło, że wśród tego typu przedstawień były operetki Mikado i Geisha. To są angielskie tytuły importowane z West Endu. Nie bezpośrednio w przypadku Polski, ale tak powiedzmy dla uproszczenia, że są to angielskie operetki. A obie rozgrywają się w Japonii. I ponieważ ja chciałam się przyjrzeć temu, co nazywano wówczas Mikado-manią oraz Geisha-manią odpowiednio, okazało się, że ta fascynacja, czy tak, to zainteresowanie, które te dwa przedstawienia wzbudzały wszędzie, nie tylko w Polsce, ale w ogóle to niemalże globalne zjawiska, były częścią de facto większego trendu, którym była w ogóle moda na wszystko, co japońskie. I oczywiście te przedstawienia podsycały tę modę, to zainteresowanie, ale też jakby wykorzystywały ją. I są to przykłady mody na Japonię w kulturze popularnej, która jest w bardzo niewielkim stopniu omówiona, rozpoznana, zbadana tutaj, zwłaszcza na naszym polskim gruncie, gdzie zajmowaliśmy się do tej pory japonizmem w sztuce. I tak, to jest temat, który jest przez historyków sztuki przeanalizowany. Na różne sposoby ten japonizm w sztuce się wyrażał. I u wielu bardzo polskich artystów przełomu XIX i XX wieku. Natomiast rzecz w tym, że ta fascynacja Japonią nie dotyczyła tylko wąskich kręgów, tak, elity artystycznej, tylko zataczała bardzo szerokie kręgi społeczne, odciskając swoje piętno na modzie, na języku, na ciastkach sprzedawanych w kawiarni. Tak, bo oczywiście, że były torty Mikado i biszkopty Geisha i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby stąd ten rozdział w mniejszym stopniu koncentruje się na konkretnych postaciach historycznych, a raczej przyglądam się tutaj trochę szerszemu zjawisku.
Tak, ale jednocześnie zjawisku, które jest częścią tego wielkiego zjawiska bycia fanem ze wszelkimi tego słowa konsekwencjami. Przypominam Państwu tytuł: Tort Marcello, kultury fanowskie w teatrze XIX wieku. I bardzo dziękuję za wizytę w studiu Radia Kraków Kultura. Pani doktor Agata Łuksza była dziś moim i Państwa gościem. No to czekam na następne książki.
To jeszcze chwilka potrzebuję.
Trzymam kciuki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.